Przyjdź, Duchu Święty, prowadź w nas ścieżkami Twojego Słowa, abyśmy przyjęli to jako Słowo życia, jako Słowo, które jest dla nas tu i teraz dane. To nie jest Słowo historyczne, tylko Słowo, które wyraża prawdę, której możemy dotknąć także dziś. Moi drodzy, mamy dziś scenę wskrzeszenia młodzieńca z Nain. To taka symboliczna scena, która mówi o tym, że Bóg może nas także wskrzesić. Dla Niego najważniejsze wskrzeszenie to jest z grzechów do nowego życia, do relacji z Bogiem. I tak na początek trochę taka historia ciekawa, trochę śmieszna, o tym, jak Pan Bóg potrafi działać, by człowieka podnieść, by go wskrzesić do prawdziwego życia. Otóż pewien ksiądz mówił kazanie, tak jak ja teraz. Przygotował sobie bardzo dobrze kazanie, mniej więcej tak jak ja teraz. I mówi. I w pewnym momencie był przeciąg w tym kościele i gdy już kończył, zawiał wiatr i wywiał mu kartki tak tutaj właśnie przed ołtarz. Ministranci rzucili się, żeby mu podnieść i podać. Ale on powiedział, zostaw, niech leży. Była końcówka już kazania, on pamiętał, więc żeby nie aferować tutaj. Parę słów, kilkanaście zdań powiedział, zakończył swoje kazanie. Akurat inny ksiądz podawał mszę świętą, on poszedł do konfesjonału. No się w tym konfesjonale, podchodzi mężczyzna, taki już starszy, tam wita się z księdzem, pozdrawia Pana Jezusa i mówi, proszę księdza, ja nie byłem 20 lat u spowiedzi, ale pod wpływem tego kazania po prostu powiedziałem, nie, ja muszę już pójść, muszę się nawrócić. O, ksiądz od razu taki uchachany, radosny, że jego słowo, które mówił, zadziałało i mówi, a które słowa z tego kazania jakby no, spowodowały to, że tu jesteś? A wie ksiądz, kiedy ksiądz powiedział, a zostaw, niech leży, pomyślałem sobie, nie będę więcej leżał w grzechach. Tak właśnie to czasami bywa. Ale tak bardzo Bóg pragnie, by człowiek powstał do nowego życia, prawdziwego życia, duchowego, w łączności z Nim. Bo człowiek, który jest w grzechach ciężkich, jest trupem. Jest trupem. Niesionym na marach, tak jak ten młodzieniec. Moi drodzy, a nim pójdziemy głębiej, zobaczymy, jakie jest znaczenie dzisiejszego Słowa Bożego dla nas, po kolei przyglądniemy się naszym czytaniom. Otóż w pierwszym czytaniu mamy historię o Eliaszu i wdowie. Już kiedyś spotkaliśmy się z tymi bohaterami tutaj. Wtedy Eliasz dał pokarm wdowie, która mu zaufała. Która zaufała i dzięki temu ocaliła życie swoje i swojego syna wówczas i karmiła Eliasza w porze suszy. I teraz mamy kolejne wydarzenie. Umiera jej syn, tej wdowy. I kobieta odczytuje to wydarzenie, widać jej pretensje wobec właśnie Eliasza, jako karę za jej grzechy. Czego chcesz ode mnie? Przyszedłeś, aby przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna? Czuję się niegodna, upokorzona swoimi grzechami, jakby widzi w Eliaszu proroka, który to dostrzega i w ten sposób ukarał, że odebrał życie jej synowi. Ale to jest nieprawda. Eliasz jakby trochę jestem taki sfrustrowany. Mówi, Panie Boże, no nie. Znowu już jakieś kłopoty. Tutaj kobieta wierzy w jakieś bzdury, że to jest kara Twoja. To nie. Pokaż, że to nie jest kara. Pokaż, objaw swoją moc i daj zdrowie tej, która jest moją dobrodziejką, która mnie tej gości przyjmuje. Nie rób mi tego i jej tego. I rzeczywiście, Eliasz wstawia się, prosi Boga, by ten syn ożył. To było trochę nietypowe. Generalnie prorocy mówili słowa Boże, przekazywali naukę od Boga, jakieś pouczenia, przepowiednie. Ewentualnie dla narodu czy jakiejś dużej grupy wypraszali jakieś łaski, czy jakieś znaki czynili, tak jak było z tą ofiarą i zabiciem proroków Baala. U Eliasza, ale tak indywidualnie to się nie zdarzało. Pierwszy taki moment, kiedy Bóg wysłuchuje indywidualnej prośby o konkretną osobę, ale Bóg wysłuchuje. Tutaj nawet widzimy, że Eliasz odprawia taki rytuał pewien. Wiemy, że wtedy jak uzdrawiano w starożytności, modlono się o uzdrowienie, to wkładano ręce, dotykano tych chorych miejsc. A ponieważ ten syn jest jakby cały chory, bo umarł, jakby cały organizm jest chory, to Eliasz kładzie się na nim i modli się. Jakby w ten sposób, jakby całym sobą angażuje się jakby w tą modlitwę, w prośbę do Boga, pokazuje Bogu, jak mu zależy, by Bóg wysłuchał. I Bóg wysłuchuje. Widzimy Boga miłosiernego, działającego, który działa w pogańskim kraju, w życiu pogańskiej kobiety, ale działa, by pokazać właśnie, że ma moc i jest dobry. Ale tutaj też takie światło dla nas z tej pierwszej perykopy. Pamiętajmy, choroba, nieszczęścia nie są dziełem Boga, nie są karą Bożą. Bóg jest tym, który chce ratować, uzdrawiać, ożywiać, a nie dawać jakieś nieszczęścia. Czytamy w Księdze Mądrości bardzo cenne zdania. Warto je pamiętać czasami, kiedy nam się zrodzi pokusa oskarżania Boga, żalu czy buntu, że przyniósł śmierć. Czytamy takie słowa: bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjących. Bóg śmierci nie uczynił i smuci się, kiedy człowiek umiera, cierpi. Albo drugi werset, też z tej księgi, inny. Śmierć weszła w świat przez zawiść diabła. Przez zawiść diabła. Konsekwencja grzechu pierworodnego. Dobrze sobie to jakoś ustawmy. Konsekwencja kuszenia przez diabła, grzech, a potem śmierć. Bóg nie karze śmiercią, nieszczęściami. One po prostu są. Już kiedyś mówiliśmy o tym. Bóg tak to jakoś wymyślił. Dopuszcza czasem dla opamiętania, dla większego dobra. Choćby tutaj, w tej scenie, kiedy moment tragiczny, bolesny, śmierć syna dla tej wdowy było okazją, żeby po chwili wyznać wiarę w proroka pańskiego, w proroka jedynego Boga Jahwe. Umocnić także jej wiarę w Boga Jahwe, a nie jakiegoś Baala, bo kult właśnie w tym kraju, w jej mieście był. Widzimy też, że ten cud, który dokonał Jezus, który wskrzesił młodzieńca, jest też podobny do Eliaszowego. Nawet są podobne zwroty, na przykład oddał go jego matce. Eliasz oddał to dziecko matce, tu też Jezus oddaje matce. Zresztą słuchacze, świadkowie tego wydarzenia, tego cudu, jakby kojarzą to wydarzenie właśnie z cudem Eliasza. Dlatego też powiedzą na końcu, po tym cudzie, o Jezusie: wielki prorok wśród nas powstał, nawiedził Bóg swój lud. To też jest ciekawe. Pamiętajmy o tym, że od V wieku przed Chrystusem nie było proroków w Izraelu. Bóg nie wzbudzał proroków. Jakby zamknął się ze słowem prorockim, ze słowem prowadzenia, miłości, troski o lud, na Izraela, na naród wybrany. A wielka tęsknota wśród Izraelitów za słowem Boga, za prorokami, którzy pokażą, czego pragnie Bóg, poprowadzą, umocnią, ale też będą cuda działali. I tu cieszą się ci mieszkańcy Nain, że prorok wielki powstał. Bo podobnie jak Eliasz, tak właśnie Jezus wskrzesza tego młodzieńca. Ale przyjrzyjmy się jeszcze tej scenie już teraz Jezusowego cudu, tak po kolei i spokojnie. Przy bramie miejskiej spotykają się dwa kondukty. Pierwszy pogrzebowy ze zmarłym młodzieńcem, jego matką, wdową, mieszkańcami miasta. I drugi kondukt Jezusowy, jego uczniów i tych, którzy są nim zafascynowani. Wielki tłum szedł za Jezusem. Zafascynowani jego nauką, jego mocą, jego cudami, uzdrowieniami. Przy bramie miasta wyprowadzano tego zmarłego człowieka. W tamtej kulturze nie wolno było chować zmarłego czy w obrębie murów miasta. Dlatego cmentarze były poza miastem. I tu właśnie wyprowadzają. Zwykle w tym samym dniu, co była śmierć, bo w tamtym klimacie ciało się szybko rozkładało. Nie było trumien zamykanych właśnie na takich marach, czyli noszach otwartych. Niesiono zmarłego na miejsce pochówku. I znowu spotykamy wdowę. Pamiętamy, o tym mówiłem już kiedyś, ale dla tych, którzy nie było ich wtedy, wdowa w Izraelu miała bardzo tragiczną sytuację życiową. Wówczas kobieta w tamtych czasach bez opieki mężczyzny, ojca, męża albo syna, była nikim. Nie miała możliwości zarabiania pieniędzy. Co więcej, w takim przypadku jak tutaj, ta kobieta nie mogła odziedziczyć majątku po mężu, tylko właśnie syn mógł to zrobić. I ten syn jej umiera. Ten, który utrzymywał ją, który ją bronił, który ją reprezentował wobec społeczności, który ją chronił, zabezpieczał, on umiera. Który dawał jej stabilizację, majątek po mężu, zachowywał, jego która nie ma. Pozostanie teraz sama, bezbronna, skazana na skrajną biedę i lekceważenie społeczności. I to jest główne cierpienie tej kobiety. Nie tylko to, że umiera jej syn, osoba najbliższa, ukochane, dziecko, ale to, że w tym momencie jej sytuacja jest dramatyczna. Zmarł żywiciel, opiekun, gwarant spokojnej przyszłości. I właśnie Jezus to właśnie przede wszystkim dostrzegł. Zobaczył wielką tragedię tej kobiety, wielkie nieszczęście, które jest przed nią de facto. Bo wie świetnie, co oznacza w tamtej kulturze śmierć jedynego syna dla wdowy. I w jego sercu, w sercu Jezusa rodzi się współczucie. Użalił się nad nią. Tu jest takie specyficzne słowo użyte. Bardzo ciekawe, tylko 3 razy występuje w Piśmie Świętym i de facto tylko Łukasz je stosuje w swojej Ewangelii. Wiecie, w jakich momentach? Bardzo pięknych. W tym momencie, kiedy wraca syn marnotrawny, ojciec wzruszył się głęboko. To jest to samo słowo. I kiedy mamy historię o Samarytaninie, który się właśnie ulitował, wzruszył się, widząc pobitego człowieka na drodze i pomógł mu. Jest to same słowo. I 3 raz w tej Ewangelii jest to słowo, które wyraża poruszenie wnętrzności, poruszenie wnętrza, serca i na wskutek jakiejś biedy, wielkiej tragedii. I to poruszenie, jak widzimy w tych innych Ewangeliach, powoduje piękne działanie. Ten ojciec, który przyjmuje tego syna, oddaje mu szatę, robi ucztę. Ten Samarytanin, który opatruje rany, zawozi do gospody i tak dalej, płaci za leczenie. I tu tak samo. Jezus, który nie tylko się użalił, wzruszył, ale zaczyna działać. Skutecznie, z miłością. Jest tu jeszcze jeden ważny wątek w tej Ewangelii. Bardzo ciekawy, jak się wsłuchamy bardziej w nią. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej, nie płacz. I Łukasz mówi Pan. A dlaczego nie Jezus? Dlaczego używa tego słowa Pan? Specjalnie. Ponieważ Łukasz wkłada w to słowo całe znaczenie starotestamentalne wyrazu Pan, czyli Bóg. Władca potężny Bóg. Mam tu też odniesienie do tego Pan, które będzie mówił, używał święty Paweł. Pan, Kyrios. Jezus tu jest Panem, który umarł i zmartwychwstał i teraz jest Bogiem. Ma moc boską. Objawia siebie jako Boga. Pan mój i Bóg mój. A więc tutaj Jezus działa jako Bóg. Tak chce nam go pokazać Łukasz. Okazuje moc boską. Nie tylko w tym momencie, kiedy tak go nazywa, ale zobaczmy, w jaki sposób Jezus uzdrawia. Pamiętamy, mamy w tle, jak to zrobił Eliasz. Jak prosił Boga, błagał. A co robi Jezus? Nikogo nie prosi. Nikogo nie prosi. Nie musi prosić. Nie musi prosić Ojca. Jak prorok, jak Eliasz. On sam. Sam ma moc. Po prostu. Mówi jedno słowo. Żadnych gestów. Pamiętamy. Eliasz kładł się na tym młodzieńcu. Gesty wykonywał. Prosił, błagał, formował modlitwy. A tu mamy jedno słowo de facto. Młodzieńcze, wstań. Jedno słowo. Nawet się go nie dotknął. Dotknął się Mar, ale tego człowieka zmarłego się nie dotknął. Moc boska. Nie potrzeba wiele. Nawet pewnie by nic nie musiał powiedzieć. Aby się wydarzyło, aby się zadziało. Bo Jezus tu pokazuje boską moc. A więc Jezus, który ma władzę nad śmiercią i nad życiem. Jest Panem życia i śmierci. Moi drodzy, to jest o Jezusie, który teraz też żyje. Podczas tej Eucharystii przyjdzie, podczas modlitw przyjdzie, który ma władzę nad życiem i nad śmiercią. To nie jest opowiadanie takie hop-siup historyczne, przypomnienie sobie historyjki z życia Jezusa. To jest prawda o Jezusie. Mamy ją przyjąć. Że On ma moc, ma potrafi sobie poradzić z czymś najgorszym dla nas, ze śmiercią. Z najgorszym nieszczęściem sobie poradzi. I wybawi kobietę, tą wdowę z tego największego nieszczęścia. Ale jednocześnie, to jest też niezwykłe, moi kochani, w tej Ewangelii, widzimy tą boską moc Jezusa i boskie Jego działanie. Zarazem jest tutaj bardzo ludzki. Jest niezwykle ludzki tutaj. To właśnie to wzruszenie. To wzruszenie Jego takie proste, spontaniczne. Zobaczcie, ono jest takie spontaniczne. Idzie, patrzy i widzi kobietę, zdaje sobie sprawę, co to się dzieje. I bardzo spontanicznie jakby chce jej pomóc. Tak normalnie, tak prosto. Podchodzi i mówi, nie płacz. To się, wydaje się takie, nie wiem, płytkie pocieszenie. Nie? Ale to właśnie ta spontaniczna miłość Jezusa, tak się ujawnia. Jezus wie, że zaraz będzie rzeczywisty powód, żeby nie płakała, bo jej syn będzie żył. Ale tak normalnie, prosto mówi, nie płacz. Tak szybko chce ją uspokoić. Dotyka się mar. Pamiętajmy, że przez to, że Jezus się dotknął mar, zaciągnął nieczystość rytualną. Ale on się tym nie interesuje. Łamie jakieś rytuały, łamie jakieś zasady, jakieś przepisy. Jakby tym swoim dotykiem jakby pokazuje, że chce być bardzo blisko tej sytuacji, blisko tej kobiety, blisko tego mężczyzny, który umarł. Chce być blisko tej sceny, blisko tych ludzi. Nie boi się, że jakby wpadnie w grzech, w jakieś kary, można by rzec. Taka jest jego spontaniczna miłość, taka ludzka miłość. Przekracza jakieś zakazy. I w końcu właśnie tym słowem uzdrawia, tym słowem wskrzesza. Jezus jest skuteczny. Mówi i dzieje się. Widać efekt. Młodzieniec usiadł i mówi. Mówienie jest takim znakiem życia. Jak z kimś rozmawiamy, to jest, czy że ktoś żyje. I oddał go matce. Oddał go matce, nie chce, by był jego uczniem, jakby chce tutaj, aby na nowo wrócił do domu, przywrócił tej wdowie radość, bezpieczeństwo, utrzymanie. Moi kochani, jakie jest przesłanie tego tekstu, główne przesłanie? Co z tego wydobędziemy dla nas, naszej wiary, dla naszej miłości, naszej relacji z Bogiem? Pierwsze to, że Bóg jest dobry i Bóg sam chce zaradzać naszej biedzie. Zwróćcie sobie uwagę, nikt Jezusa nie prosi o ingerencję, o zaangażowanie tutaj. Po prostu idzie kondukt i idzie sobie Jezus. Nie ma, że wdowa biegnie, klęka, pada, Panie, daj życie mojemu synowi. Nie ma. Jezus sam z siebie wzruszył się i zechciał pomóc. Jestem przekonany, że Jezus będzie także dzisiaj, bo traktujemy te słowa jako wskazanie dla nas, naszej wiary, będzie działał, gdy zobaczy naszą prawdziwą tragedię. Bo On jest prawdziwie współczujący, wrażliwy i posiadający moc boską nad życiem i śmiercią i będzie chciał działać. Nam się czasami wydaje, że no dobrze, I dlaczego Bóg był obojętny, Bóg nie działał, kiedy w moim dzieciństwie byłem krzywdzony na przykład, albo jakieś nieszczęście mnie spotkało, albo cały czas się męczę w jakiejś sytuacji z chorobą, z pracą, z innymi ludźmi, jestem dręczony. I Jezus cierpi, Jezus cały czas się wzrusza, kiedy to widzi. Jakby męczy się, współczuje ci, a nie, że jest bezradny. Dlaczego nie działa? A to już jest inna sprawa. O tym sobie też powiemy za chwilę. Ale jaki jest warunek, żeby Jezus zadziałał? Z naszej strony. Jaki jest warunek, kiedy jesteśmy w takim stanie jak ta wdowa? Kiedy jesteśmy w stanie bólu? Kiedy płaczemy? Kiedy coś straciliśmy ważnego? Mamy też w tej Ewangelii. Pierwsze to zrobić tak, żeby Jezus to zobaczył. Po prostu, żeby to zobaczył. To jak tutaj, ujrzał. Na jej widok Pan użalił się. Aby Pan zobaczył. Panie, zobacz. Dwa słowa. Stań przed Bogiem w swoim bólu, tragedii, chorobie, nieszczęściu. Panie, zobacz. Nic więcej. Panie, zobacz. Z wielką wiarą, że On widzi. Panie, zobacz. Jestem przed Tobą, Panie. Panie, zobacz. Nie trzeba mówić. On będzie już resztę działał. Ale jeszcze jedną rzecz trzeba zrobić. Tutaj też jest napisane. A ci, którzy je nieśli, te mary z tym trupem, stanęli. I trzeba się zatrzymać. Pozwolić Jezusowi działać. Pozwolić mu dokończyć tego dzieła. On dopiero przychodzi, kiedy mówi mu: Panie, zobacz. Dopiero jakby podchodzi. Pozwolić mu dotknąć tych mar. Pozwolić mu powiedzieć to słowo. Żeby zaczął działać. Żeby jego moc wyszła z niego. Bo czasami jest tak, że nie chcemy się zatrzymać. I lecimy dalej. Swoje rozwiązania. Szukamy na siłę jakiejś tam pomocy. To do terapeuty pójdziemy. A to tam, a to tu. Kombinujemy. Cały czas po ludzku. Nie ma miejsca. Biegniemy. Jezus nie ma czasu. Bo już poszliśmy dalej. Uciekamy mu, można by rzec. On podszedł, a my mu uciekamy. Lecimy dalej z ludzkimi rozwiązaniami, z ludzkimi możliwościami, ludzkim działaniem. A czasami uciekamy w ogóle też od siebie, od tego wszystkiego. Jakąś rozrywkę, w jakieś przyjemności, używki czasem. Uciec. Nie. Wytrzymać. Zatrzymać się. Drugi warunek. Stanąć. Niech On działa. Pozwolić działać Jezusowi. Trwać przy Nim. Pozwolić Mu zrealizować to, co On chce. Ale dlaczego ten główny temat dotkniemy teraz? Dlaczego jest tak, że właśnie są jakieś nieszczęścia, my nawet prosimy Boga, zatrzymujemy się, czekamy na Jego ingerencję, a On jakby nie przychodzi. Moi drodzy, po pierwsze pamiętajmy o tym, że Bóg jest suwerenny. To znaczy, że Bóg działa wtedy, kiedy chce. Bóg przychodzi, kiedy chce. Bóg naprawdę jest wszechmądry i wie, kiedy zadziałać. Wie, kiedy podejść. Wie, kiedy uleczyć. Być może teraz, a być może za parę lat. Być może mamy przejść tą chorobę. Być może mamy trwać w tym nałogu. Być może mamy cierpieć tego trudnego człowieka. Bo coś większego, większe dobro się wydarzy. Wiele razy tak miałem, jakbym kierownikiem na rekolekcjach ignacjańskich czy lekcji divinarzy, ktoś przychodzi i mówi: proszę księdza, mam problem. Przyjechałem na rekolekcje siedmiodniowe w ciszy, żeby go rozwiązać. Wysłuchujemy wtedy jako kierownicy, spokojni, mówimy: a teraz proszę go zostawić, proszę słuchać Słowa Bożego. Proszę wejść w modlitwę. I co? I na końcu po 7 dniach ktoś mówi: proszę ojca, proszę księdza, mój problem był gdzie indziej. Właściwy, głęboki, ważniejszy. Prawdziwa tragedia była gdzie indziej i mi to Jezus pokazał, uzdrowił, umocnił mnie. Takie coś się często dzieje. Dlatego Bóg nie przychodzi w to miejsce, gdzie my chcemy, bo często bywa tak, że to, co my opłakujemy, to, co jakby nam umarło, to, co straciliśmy, czego nie ma, to często jest nasz egoizm. To często nie jest najważniejsze. To jest często drugorzędne. Albo myślałam, że mi się urodzi wnuczek, a jest wnuczka. Albo to myślałam, że będą pieniądze, chcę pieniądze, to będzie, problemy się rozwiążą w domu. I gdzieś to o tym opłakuję, czy choroba miała być bez choroby. Wmarzyłam sobie piękne, spokojne życie, a teraz choroby mnie dręczą od 10 lat. To często może być nasz egoizm. I prosimy Boga, prosimy, a Jezus nie uzdrowi, nie umocni, nie da tej łaski, nie da tego daru, czy tej rzeczy. Tutaj pojawia się zaufanie. Tu rzeczywiście w tej Ewangelii była wielka tragedia tej kobiety. Jezus to dobrze wiedział i dlatego zadziałał. Nie wiemy, co jest naszą prawdziwą tragedią często. Dlatego warto tu być otwartym. Warto być otwartym, niech On działa. On jest Bogiem Wszechwiedzącym. A zarazem, jak słyszeliśmy, pełnym litości, wzruszenia, wrażliwości i chęci pomocy. Niech pozwólmy Mu działać. Otwórzmy się, niech On działa. Niech prawdziwą tragedię leczy. Niech wskrzesza nas tam, gdzie naprawdę jesteśmy trupami. Może czasami się nie chcemy tego przyznać. A może czasami odkryjemy to. Też na modlitwie, słuchając Go. Kiedy On już powie, kiedy zacznie tego dotykać. On powie: a pycha twoja? Sobie zaplanowałeś żyć tak, jak chciałeś? A to, że cały czas lekceważysz swoje dzieci? A to, że na sobie jesteś tak w czasie skoncentrowany, tylko chcesz, żeby ci było dobrze, byś nie cierpiała? A może tu chodzi o to, żebyś pełniła moją wolę i trwała przy mnie w tym cierpieniu i wypraszała zbawienie świata? Czujecie, o co mi chodzi? Czasami właśnie robimy sobie z jakiejś wartości bożka i opakujemy, że ten bożek nam umarł albo go straciliśmy. A to nie jest prawdziwe życie, a to nie jest prawdziwa tragedia. Więc może dobrze, że umarł. Może dobrze, że coś straciliśmy, bo się wyzwoliliśmy troszkę od tego. Bo nas nie ogranicza, nie przytłacza, nie zamyka na Boga. Bo tylko Bóg jest warty tego, by się nim interesować i uczynić centrum ze swojego życia. O to też Jezusowi chodzi. Żeby On i Bóg był centrum życia, a nie inne wartości. Bo my jesteśmy strasznie tutaj tacy fałszywi. Ta pycha w nas, tam zły nas tak kręci, gdzie delikatnie, nieświadomie nam wciska kolejne wartości jako centralne w naszym życiu. A to jakaś relacja, a to jakieś marzenie, a to jakieś spokojne życie. A to spokój w życiu, a to zdrowie, a to, nie wiem, wszystko fajnie w rodzinie. I to musi być. I tutaj jesteśmy spięci. Nas bożek nam umiera, nie wychodzi. Płaczemy. Otworzyć się. Pan Jezu, dotykaj. Pamiętamy ten obraz Jezusa. Prawdziwego Boga, pełnego mocy i siły i też człowieka pełnego współczucia, rozumiejącego nas, wrażliwego, dotykającego, przychodzącego. Co naprawdę chce Bóg uzdrawiać? W jaką tragedię On będzie się angażował, żeby nas z niej wyrwać? Święty Paweł nam tu podpowiada, opisując swoją historię w tym liście do Galatów. Paweł mówi, że dla Jezusa był kiedyś trupem. Był umarły dla wiary. Wręcz był takim kimś, kto niszczy wierzących. Zwalczał Kościół, zacietrzewiony w jakiejś nienawiści. Usiłował właśnie zniszczyć chrześcijan. I Jezus cudownie zaingerował. Z prześladowcy Kościoła zrobił najgorliwszego ewangelizatora w tamtych czasach. Otworzył go na wiarę. Otworzył go na zbawienie, na głoszenie Ewangelii, na dawanie świadectwa. Moi drodzy, to są tematy, które Jezus chce w nas wskrzesić. Do tego nas powołuje. Na tym Mu zależy. Żebyśmy wrócili do wiary. Żebyśmy byli wierzący. Czasami bardzo nas mocno potrafi tutaj wstrząsnąć, czy do tego przekonywać. Żebyśmy byli zbawieni. Żebyśmy uniknęli zagrożenia potępieniem. Z tego nas chce wskrzesić, byśmy nie wpadli w potępienie. Byśmy nie żyli mentalnością tego świata. Nie dali się wciągnąć w takie typowo ludzkie myślenie i patrzenie na życie, i na świat, i na śmierć. Byśmy nie dawali antyświadectwa. I tu Bóg działa. I tu będzie ingerował mocno, bardzo mocno. Płaczmy nad tymi tragediami, że jest moja wiara słaba, moich dzieci jest słaba wiara, że są zagrożone potępieniem, że ich wciągnął ten świat, że dajemy antyświadectwo, gorszymy innych. To jest miejsce, gdzie Jezus chce uzdrawiać, wskrzeszać i przywracać życie. Dam taki przykład. Słyszałem go od księdza Olszewskiego parę dni temu. Opowiadał o takiej rodzinie, małżeństwie dość bogatym, które miało piękną córkę. I ta córka jakby wymyśliła sobie, że chce zrobić karierę modelki. To też spodobało się rodzicom. Wiadomo, kariera, sława, będzie tam na jakichś pokazach, w telewizji i tak dalej. No i tam skontaktowali ją z odpowiednimi ludźmi, oni ją jakby przejęli, zaczęli prowadzić, pewne rzeczy sugerować, jej rozwój i tak dalej. I w pewnym momencie zasugerowali, żeby w takim celu, by utrzymała dobrą sylwetkę, taką bardzo szczupłą, połknęła larwę tasiemca uzbrojonego. Tak się podobno robi. Tasiemiec tam gdzieś się osadza w żołądku, no nie, i wyjada jedzenie, w związku z czym osoba jest szczupła bardzo. I ona się to zgodziła, rodzice też. Ale okazało się nieszczęśliwie, że ta larwa zatrzymała się w przełyku. On się potem przegryzł, trafił do mózgu. I ta kobieta zmarła. Tragicznie. Ale dzięki temu doświadczeniu rodzice odzyskali wiarę. Może mają też poczucie winy za to, że pchnęli córkę na taką drogę. Dopuścili do takich rzeczy. Zrobili z kariery dziecka bożka. I Bóg zabił im tego bożka, można by rzec. Ale wskrzesił ich do wiary. I taki sporo świadectw, taki słyszałem też. Mężczyzna, który prosił o zdrowienia swojego syna, zmarł mu bunt, ale po 2 latach odzyskał wiarę. Czasami tak, takie są sytuacje. A ilu z nas nie płacze, nie widzi dramatu, tragedii właśnie w tym, że ktoś, może ktoś najbliższy, może syn, córka, a może ja tracę wiarę, nie dbam o nią, wciągam się w mentalność tego świata, daję antyświadectwo. A to są obszary, gdzie Jezus będzie przychodził z mocą, dawał życie, zmieniał życie, odnawiał życie. Bo to jest najgłębsze dobro dla nas. I już na koniec chcę, moi drodzy, powiedzieć, że Jezus jest i działa dzisiaj. I zapraszam do tej wiary, że na tej mszy świętej, podczas tych modlitw, On będzie przychodził i zatrzyma się. Poczekajmy. Pozwólmy Mu. Ważne, byś zapłakał nad tym, co jest rzeczywistą twoją tragedią. Spróbuj ją odkryć. I byś przystanął, by On mógł cię wskrzesić. Jezus jest i działał także na tych mszach, które już były, na tych modlitwach wstawienniczych, które już były, które przeżywaliśmy. I chcę was tutaj prosić was teraz, w tym momencie, o to, byśmy dali świadectwo. To jest bardzo ważne. By ci, którzy mają odwagę, tutaj po mszy świętej, po chwili przerwy, będzie okazja, by podejść i podziękować. To takie podsumowanie tych naszych mszy świętych od września. Podziękować za jakąś łaskę, dar, umocnienie, właśnie wskrzeszenie, ożywienie czegoś w nas, podczas którejś z modlitw, podczas którejś z mszy świętych. Bardzo was proszę, dajmy świadectwo. Tego pragnie Jezus. Byśmy się wzajemnie budowali. Tego akurat nie ma na naszych mszach powszednich w kościołach. Nie budujemy siebie świadectwem. Kiedyś rozmawiamy z młodym właśnie mężczyzną, który był, przychodzimy do kościoła i taka, jaka nasza ta wiara jest. Nic się nie dzieje, nie ma radości, nic się, jakby Bóg nie działał. Ogłaszajmy sobie nawzajem, że Bóg działa, Bóg jest dobry. Ogłaszajmy Go chwałę, jesteśmy stworzeni po to, by głosić chwałę Boga. A głosić chwałę Boga to jest mówić innym, jak Bóg jest dobry, ile dobrego zrobił. Trzymajmy się tego, nie trzymajmy się swojego lęku, co mnie powiedzą, jak tutaj wyjdę na środek przed mikrofon. Pomyślmy o tym, że ja chcę dać Bogu chwałę. Piękny, najpiękniejszy uczynek zrobisz, kiedy powiesz, że Pan Jezus ci to i to zrobił. Tak i tak zadziałał. Tak i tak przyszedł skutecznie. Zapraszam was. Pomyśl już teraz, o co podziękujemy, za co podziękujemy. Należy mu się to. I należy się tutaj naszym współbraciom, którzy tutaj są i czekają na słowo o Bogu kochającym i działającym.